Witam cię, Pawle Orzechu.
Witam cię, Wojtku Gimanie.
To 14 odcinek naszego podcastu. Jesus Podcast. Może zaczniemy od razu od intro.
Dum, dum. Jesus Podcast.
Dzisiaj oszczędnie. I dzisiaj będzie taki szybki odcinek. Postaramy się to nagrać w miarę szybko, bo boimy się, że nam będzie zrywać net.
Tak, bo ja niestety pojechałem do rodziców i okazało się, że dzień wcześniej przed moim wyjazdem, że no wiesz Paweł, co, mamy awarię internetu i sorry, tak właściwie to nie będzie internetu. Mieliśmy dlatego nagrać wczoraj, ale wczoraj skończył mi się internet w telefonie, więc kupiłem sobie starter. Jak w drodze, jak jechałem do domu, wykorzystałem starter w ciągu 15 minut, a tylko wszedłem na Face'a. Nie wiem, co stało.
No tak to działa, no.
No i na szczęście dzisiaj już jakby wszystko się odnowiło. Jeszcze była, w ogóle miałem problem taki, że wczoraj była awaria Play'a. W sensie dodawali coś do oferty, że jakieś, czy coś.
Aha.
I nie mogłem kupić sobie, załadować sobie przez Play24 konta, bo nie działało Play24. No, proszę taka.
Takie tam typowe rzeczy. Wiecie jak to jest. Jak się nagrywa i robi coś, to właśnie wszystko się sypie. Ale dajemy radę.
Nie Mura. Prawo tego, Morfiego.
Morfiego. Prawo Lemura.
Yes, indeed. Dobra, to zróbmy taki jeszcze szybki follow-up konkursu z Upoluje Buka. On się już zakończył. Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.
Bardzo dziękujemy. Na szczęście dobrze, że go przedłużyliśmy.
Tak, dobrze, że go przedłużyliśmy, bo pojawiło się dużo fajnych historiek. Ja się do wszystkich odezwę po weekendzie, to jest po 22 czerwca, tak?
Mhm. 23 pewnie.
Tak, pewno 23, bo tak jak wiecie, no teraz jestem na resztkach internetu absolutnych i nie bardzo mi to idzie, więc wtedy się do wszystkich odezwę, poproszę o maile, na które macie konto na Upoluje Buka i załatwimy wszystko, żeby przekazać wam punkty.
Tak właśnie będzie. Bardzo jeszcze raz dziękujemy. Naprawdę super, byliście bardzo, bardzo kreatywni. No i o to chodziło, także fajnie. I ja myślę, że to nie jest ostatni konkurs w naszym podcaście.
Zupełnie, nie? A ja chciałbym podziękować jeszcze raz Upoluje Buka, szczególnie, że ja niedługo będę musiał chyba sobie na czole wytatuować Upoluje Buka po tym, co jakie rzeczy robimy razem, więc super. Dobra.
No, masz duże czoło, więc się zmieści.
Dzięki.
No co, tylko musisz ściąć tą grzywkę, żeby wiesz, nie było fejka.
No, na brzuchu podobno mogę to wytatuować, tak. Ale wtedy będzie się dewaluowało w momencie, kiedy będę tył.
Nie, no to będzie coraz większa reklama, no co?
No, tylko wiesz.
Rozejdzie się trochę.
No, po kościach. Dobra, jedźmy. Google Filmy w Polsce. Dobrze, że przedłużyliśmy podcast na piątek.
Tak, dobrze, że przełożyliśmy. Znaczy ja myślę, że to, wiesz, to nie tylko opatrzność, tylko to nie był przypadek. Po prostu wyczekaliśmy, aż już to będzie oficjalne. I tak Google wpuścił filmy do Polski. Mówiliśmy o tym trochę przy okazji naszego wypadu do tego domu Google'a.
Tak, ja bym chciał zauważyć jedną ważną rzecz. Pisałem po tym, jak wróciliśmy z Google House na Twitterze, że według plotek z kuluarów Google Play będzie pełne do końca roku. I ktoś napisał, do końca roku to takie przewidywania, wiesz, no, do końca roku to ja też mogę powiedzieć, że coś będzie.
Mm-hmm.
No i dwa tygodnie później, tak? Dobrze liczę? Trzy tygodnie później po wprowadzeniu Google Muzyka mamy Google Filmy, nie? Przypadek?
No, nie sądzę. Więc mamy teraz w Google Play'u muzykę, filmy i książki.
No i aplikacje i gry.
No, oczywiście aplikacje i gry. Więc jest tego trochę.
Brakuje nam jeszcze sprzęciku. Magazynów, sprzęciku i seriali.
Dokładnie. A te seriale w ogóle są w Stanach?
Są. W Stanach są. Okay. W Stanach jest wszystko.
No jasne, jasne. No to jeszcze mamy trochę do wyczekania.
Najbardziej
z tymi serialami czekam, będzie problem niestety.
No domyślam się. Najbardziej czekam tak naprawdę na urządzenia.
Ja również.
Potem na chyba na seriale i na magazyn na końcu niestety.
Wiesz.
Ja bym liczył bardzo, żeby wiesz, Android magazyn się pojawił w magazynach, jak już będą w Polsce, to było fajne.
No ja myślę, że nie będzie, że to będzie wiesz, no-brainer tak zwany, więc pojawi się od razu.
Trochę widzę, że żarty z gry o Tron ci się udzielają.
Jaki spoiler.
Nie wiem, ja zacząłem oglądać grę o Tron ostatnio i jakby ja już wiem, kto umrze.
No dobrze, no. Ale nie zaczynajmy teraz rozmowy o grze o tron, tak. Bo wiesz, to się skończy tym, że będziemy gadać godzinę i będą chęci.
Ja widziałem 3 odcinki, jak na razie tam niewiele osób umarło, więc nie mam zbyt wiele do powiedzenia.
No tak. Poza tym to jest poważny podcast, a nie, że takie wiesz, śmieszki, bez przesady. Tak. Dobrze, no, Google Filmy, jak ci się podoba ta oferta?
No mam dysonans. Jakby ja pisałem na Twitterze i na Facebooku, że mi się bardzo podoba oferta, że jest bardzo korzystnie i w ogóle fajnie. Mhm. Ja się z tym zgadzam. Niestety jest pewien problem taki, że te ceny są albo tak bardzo korzystne, jak na przykład, nie wiem, Forrest Gump kosztuje chyba 30 zł, żeby kupić go. Mhm. I to jest super cena, nie? No to jest, wiesz, koszt tak naprawdę biletu do kina, masz ponadczasowy film, doskonały i tak dalej, więc jeszcze wypożyczenie go chyba kosztuje tylko 9 zł. Mhm. Więc świetnie. Zupełnie fajnie. Z drugiej strony te nowe filmy, niektóre mają naprawdę przewalone i takie jakieś poprzebijane te ceny, wiesz, 70 zł za jakieś te nowości. To jest dużo. Za tyle można kupić Blu-raya niestety.
No właśnie, no. Ja mam dokładnie takie same odczucia. To znaczy, ja rozumiem, że ta oferta będzie się różnić. Rozumiem, że nowości muszą kosztować więcej. Ale nie wiem, czy do mnie w ogóle przemawia ten...
Znaczy, ja ci powiem, co mi się najbardziej podoba w tym wszystkim. No. Bo...
Że jest, wow.
Nie, no to, że jest, to jest jedno. Ale mi się jest jedna rzecz, która mi się naprawdę bardzo podoba, która sprawia, że wolę mimo... Ja powiedziałem przed tym, że wiesz, że tyle można kupić Blu-raya, ale ja mimo wszystko kupiłbym prawdopodobnie, jakbym miał wybór, to kupiłbym prawdopodobnie wersję elektroniczną. I powiem ci dlaczego.
No.
Ile masz urządzeń wokół siebie, licząc komputer?
Dużo. Znaczy, licząc komputer... Dwa komputery, dwa tablety, telefon.
Pięć.
No.
Ja mam teraz przy sobie komputer, dwa telefony i tablet. Mhm. I kupując wersję Blu-rayową, nie odtworzę jej na niczym.
A nie, to ja odtworzę ją na PlayStation 4.
No ja otworzę ją na PlayStation 3, ale wiesz, co mi chodzi. A kupując wersję elektroniczną, odpalę na każdym z tych urządzeń, kiedy tylko będę chciał.
No dobrze, ale to wiesz, po prostu pytanie jest takie, jak oglądasz filmy? Poza tym, jakie te filmy, wiesz? Bo ja rozumiem, że są takie, które możesz sobie obejrzeć, wiesz, właśnie na dowolnym urządzeniu i tak naprawdę chodzi tylko o historię, tam wiesz, wizualnie to dobra, można sobie odpuścić. Albo nie jest to jakiś, wiesz, nie wiadomo co, jeżeli chodzi o wizualną stronę. Natomiast no, są takie filmy, które wiesz, no, na tablecie dobra, nie obejrzysz grawitacji, nie?
No właśnie, nie obejrzę na tablecie grawitacji, ale na tablecie zupełnie dobrze będę bawił się oglądając Forresta Gumpa, zupełnie dobrze będę bawił oglądając jakieś inne komedie. Wiesz, są filmy, których żal nie oglądać w kinie i głupio się ogląda na telewizorze, wiesz, no to jest ten styl, tak? No.
Tak, a teraz ale... jakby dochodzi kolejna kategoria o tych, które spoko obejrzę na telewizorze, ale żal oglądać na mniejszym ekranie.
No właśnie nie do końca, bo ja na przykład wyobrażam sobie teraz i bardzo mi się to podoba i ja domyślam się, że to nie jest tak, że wyobrażam sobie teraz, tylko ja to będę prawdopodobnie robił, jak wrócę do domu, no. Że jak leżę sobie z tabletem na piętrze i w łóżku i coś tam oglądam na Twitterze, to wypożyczę sobie film. Za 10 zł obejrzę sobie film do łóżka.
No okej, okay, no można tak zrobić, będę mógł... oczywiście.
To jest... Sorry, to jest o tyle super, że Nexusy, te, które mamy, one są naprawdę świetne, wiesz, to jest Full HD, to jest bardzo dobry ekran i te filmy naprawdę nie będzie oglądało się źle. Wiadomo, no, oglądanie Awatara na Nexusie czy na iPhone'ie to brzmi jak zbrodnia, czy oglądanie, nie wiem, Grand Hotel Budapeszt. Mm-hmm. Też nie polecam oglądania tego. Ja to w ogóle tylko w kinie bym polecał, ale na telewizorze jako ostateczność. No ale skoro można, za takie ceny, to no. Mi się to bardzo podoba.
Znaczy ja myślę, że można... Ja chyba w swoim tutaj setupie, bo ja mam przecież Chromecasta, o czym mówiliśmy jakiś czas temu. Wiesz, ja myślę, że faktycznie mogę skorzystać z Google Playa, z tych filmów. Po pierwsze, z wypożyczenia, bo ja nie muszę kupować filmów. Ja oglądam zawsze film raz. Bardzo rzadko się zdarza, że do czegoś wracam. Więc wypożyczanie absolutnie tak. I dwa, takie filmy, które są starsze. Bo nowości jednak są za drogie. Ja nie mam takiego ciśnienia, żeby oglądać, wiesz, wszystko zaraz po premierze albo zaraz po premierze na DVD. Ale właśnie, jeszcze pytanie... jak szybko będą te filmy trafiać do Google Playa, nie?
Że jakby... No właśnie, to mam chyba odpowiedź na to. Nie wiem, czy to jest zasada, ale...
Zwykle jest tak, że jak wychodzi na DVD, to trafia do dystrybucji elektronicznej. Z małymi no wyjątkami, właśnie... ale zwykle tak jest.
No, więc tak, Mikey Żel był teraz w kinie na 22 Jump Street, z tego co pamiętam. Mhm. Jest już Google Play, kosztuje chyba 34 zł kupno HD albo SD.
Mhm. No teraz pytanie. Iść do kina za 20 zł i obejrzeć film, wiesz, w mega super jakości, czy ściągnąć, czy tam kupić tak dla siebie i obejrzeć w domu? I tutaj oczywiście wybierasz sobie sprzęt, nie?
To zależy od tego, w sensie tak na typową polskość, to zależy od tego, ile osób ma iść do kina. Bo wiesz, film płacisz 30 zł, jak w Google Play.
No.
A do kina za każdą osobę płacisz tam, no nie 20, tam prawie 30 zł.
No, różnie, no. W zależności od
Więc jeśli dwie osoby idą do kina, to bardziej opłaca się obejrzeć w domu.
To, ale to prawda, no jak mamy, wiesz, liczyć konkretnie, to się zgadza, absolutnie.
No nie wiem, ja bym chyba w takiej sytuacji poszedł do kina, ale widzę filmy, których nie chciałbym się oglądać w kinie, wolałbym obejrzeć w domu. I mam tu na myśli wszystkie te typu komedie romantyczne, typu horrory, typu jakieś filmy takie, nie wiem, przytulańce, wiesz, About Time na przykład, nie? To, ja, to jest film, który wolałbym obejrzeć mimo wszystko w domu, na kanapie i to uważam, że byłoby takie, wiesz, fajne. Można się przytulić, wiesz, wiadomo, czerwone wino czy coś tam. Ale a w kinie tak nie możesz. No i to są filmy, które ja zdecydowanie obejrzałbym raczej w domu. Szczególnie, że bardzo lubię swój telewizor, więc...
Nie, no rozumiem, wiesz, no teraz jeszcze pytanie, bo ty masz Apple TV, tak? I, no i właśnie strasznie dużo wyborów nam się robi. Bo tak, najpierw musisz decydować, czy iść do kina, czy zostać w domu. Jak zostajesz w domu, no to teraz tak. Szukasz na iTunesie, nie? Szukasz na Google Playu. Gdzie jest taniej? Wypożyczyć, czy kupić? I tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, no jest, że na końcu jest... oczywiście cena decyduje, podejrzewam. No,
no, bo... no dokładnie tak, dokładnie no tak. No. To jest dokładnie wyznacznikiem w tym momencie. Zostajemy w domu, czy idziemy do kina? No zostajemy w domu. No dobra, to jaki film oglądamy? Oglądamy film ten. Szybki luk. iTunes, Google Play, gdzie jest taniej w lepszej jakości, nie? Okej, no w tym jest taniej, no dobra, to bierzemy tu. Albo gdzie można wypożyczyć, a gdzie trzeba kupić.
No. Simple. A w iTunesie da się wypożyczyć? Da.
Tak. No. Zwykle ceny wypożyczenia to tam od 4 do tam 5 czy 6 euro.
Okej. Okay. No to też podobnie w sumie.
No tak, mniej więcej Grycmot chyba pisał, że ceny wypożyczeń są i kupna tak naprawdę też są bardzo porównywalne w serwisach, nie?
No przynajmniej mamy poczucie, że to jest oficjalnie u nas dostępne. Google napisał u siebie na blogu, że jest ponad 1000 filmów dostępnych na starcie i setki z nich, czy setka, są z polskimi napisami. No wiadomo, że nie wszyscy, wiesz, tak władają angielskim, żeby sobie poradzić, więc to też może być żaden dla nich interesujące.
Żaden film, który sprawdziłem, nie miał polskich napisów.
Czyli
nie,
miały wszystkie.
Tak, wszystkie, które sprawdziłem, miały. A ja sprawdziłem klasyki i sprawdziłem też te, które są teraz w kinie i sprawdziłem sobie też takie, które lubię i tak, a z ciekawości ciekawe, czy mają. Nie? No, mieli, wszystkie były. Pamiętasz ten filmik w ogóle z Nexusem 7, który był, jak koleś przygotował się do przemówień? Był taki film,
coś
taka reklama
na Nexus 7. No.
Czekaj, dopiszę sobie, żeby to wrzucić.
No.
Nexus 7, wideo. I koleś oglądał w trakcie tej jakby przygotowania do tej prezentacji, oglądał na Nexusie, właściwie na Nexusie przygotowywał, wiesz, czytał książkę, tak? I oglądał też film King's Speech. To jest Jak poznać króla po polsku.
A, tak, 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 tak.
I tam była taka akcja, że on w pewnym momencie tapnął ekran w trakcie oglądania filmu, pojawiło się z boku Google Now z informacjami na temat aktora, którego tam oglądał. Jeszcze pamiętam, kto to był.
Tak? O, to jakoś mnie to w ogóle ominęło,
jest
nie zwróciłem uwagi.
W Google Play filmy.
Naprawdę? I to tak. U nas też działa? Tak. Sprawdzałeś?
Nie sprawdzałem, sprawdzali w internecie, nazywa się to karta informacyjna.
Wow, ale to, czy to działa tak na zasadzie że właśnie znaczy ten aktor, który jest w tej chwili na ekranie, czy
nie mam zielonego
pojęcia. Główny... Kurde, jeszcze to musimy to przetrzepać. To sprawdzimy no, i czuję, w następnym
że
podcaście.
Zainwestować.
Tak, pewnie tak. Ale, no, ale jest tam jakiś jeden film za darmo.
Tak?
Animowany, tak. Jakiś krótki metraż, ale można sobie pobrać.
A, tak, widziałem.
Ja próbowałem, ale oczywiście niestety, ale Google Play filmy w tej chwili nie działają. No ale wiesz, ja zdarza się i tak.
Lego mówi, od razu mi zaproponowało, żebym zobaczył za 14 zł chyba i to jest strasznie dobra cena, szczególnie, że miałem ten film obejrzeć.
A ja też chcę to obejrzeć. No, to może sobie obejrzę.
Zobacz, no ma kartę informacyjną najpierw. Jak nie, to nie oglądaj.
No, pewnie. Ciekawe jest to, jak przy wyświetlaniu na Chromecastie, czy to wszystko... Ajejej, tyle mamy do przetestowania. Dobrze, no to fajnie.
Dzięki,
ja się cieszę, że...
Fajnie, super zrobiliście.
Tak, super, ej. No właśnie, no i co z tym Googlem? Bo oni wypuszczają tak dużo rzeczy, wiesz, dotyczących nas. To umówmy się, jakby nas tylko interesuje to, co jest w Polsce dostępne. Google I.O., które nadchodzi wielkimi krokami. Będziemy oglądać je w środę, w przyszłym tygodniu. No i co oni tam nam pokażą, co?
Ja już tobie powiem, co wymyśliłem, że mogliby pokazać.
Ja słyszałem jedną rzecz. Nie wykluczałem, że pokażą nowego w ogóle Androida, piątkę. I jak pokażą piątkę, to piątka już oficjalnie rezygnuje z Dalvika i zostaje tylko Art. Jako domyślny, wiesz, ten silnik. To tyle słyszałem. Takie tam.
Myślę, że to mogłoby się zdarzyć. Ja bym chciał. Jeśli tak, to co zakładam, że mogą i to co bym chciał, to są dwie różne rzeczy niestety.
No i strzelaj.
Zbiór wspólny jest bardzo niewielki, więc tak, zakładam, że mogliby w końcu zrobić aktualizację od day one.
Robię duży oddech.
Tak, to co, w sensie nie dla wszystkich, wiadomo, dla Nexusów w tym momencie najprawdopodobniej od day one, ale dla wszystkich Nexusów, bo teraz pojawiły się na przykład 4.4.4, są tylko obrazy, nie ma tego jeszcze w OTA, mój Nexus tego nie widzi, bla bla bla.
No.
Mogliby zrobić to jako aktualizację od day one, dlatego że puścili osobną aktualizację do aplikację do aktualizacji. To kiedyś było na Android chyba Police. Więc to jest było takie przygotowanie, żeby robić aktualizację jako tak, powiedzmy, niezależnie od systemu, tak? Troszeczkę w ten sposób.
Jak oni czas rozdzielali, wiesz, części tak. systemu i wpuszczali to jako apki do App Store'a, żeby to szybciej, wiesz...
No właśnie aktualizację też zrobili jako osobną aplikację i to wyszło też chyba w 4.3. Okay. Mówię, Android Police, może to znajdę, chociaż nie sądzę przy tym internecie, ale jak wpiszecie sobie po prostu to, żeby sprawdzić, wiesz, jakieś słowa kluczowe, to na pewno wam skoczy. Dobra.
A ja powiedziałem App Store'a w ogóle, a to jest nieprawda.
Kłamiesz w internecie, mój tyk.
Właśnie.
No, więc ja bym chciał, żeby to się pojawiło, a to się pewnie nie pojawi, ale jest szansa, tak? Jakby sprawdzić jedną aplikację, to można to sądzić. To, co się prawdopodobnie pojawi i bardzo by mnie cieszyło, będzie zunifikowanie interfejsu znowu. Jeszcze bardziej innego.
W sensie, no, aplikacja Google Plusa chociażby, nie?
Dokładnie tak. I jeśli wszystkie aplikacje będą brały z niej przykład, wiesz, no to były te przecieki, o których mówiliśmy jakoś tam miesiąc temu.
No tak.
Jeśli wszystkie aplikacje wezmą jakby z niej przykład i wszystkie będą wyglądały w ten sposób, to Android będzie dużo bardziej kolorowy i dużo bardziej przejrzysty i dużo ładniejszy.
Tu się zgadzam.
To, co teraz oferuje Sense 6, to jest dokładnie strona, w którą chciałbym, żeby Android poszedł, bo tak jak nie lubię nakładek, tak to, co robi Sense w tym momencie z tym, jak wygląda system, jest absolutnie super.
Tu się z tobą zgadzam 100%.
Ma piękne kolory, akcenty, jest dopracowany dość dobrze, więc bardzo mi się to podoba. Problem jest taki jeszcze, że ikonki są nie wszystkie jakby spójne ze sobą, ale no to jest jakiś kolejny krok mógł być. W każdym razie to by mi się podobało i to mam nadzieję, że to miałby Android 5. Kolejna rzecz, którą chciałbym, żeby się pojawiła,
no,
to żeby było takie podejście holistyczne, jakie ma Apple z OS X-em i iOS-em, wiesz, to co pokazali teraz na WWDC, z połączenia pomiędzy urządzeniami i tak dalej, continuity i tak dalej. To ja bym chciał, żeby Google zrobiło większe połączenie pomiędzy Chrome'em a Androidem i Chrome OS-em. To, że mają już Google Now w Chrome'ie, to jest jakby, wiesz, jeden krok, tak? Przenieśli to z urządzeń na przeglądarki.
Jasne.
I bardzo chciałbym, żeby połączyli na przykład notyfikacje, skoro wiesz, jakby mój Chrome widzi Androida, bo jakby widzi, że to jest inna instancja Chroma i tak dalej, no to mogli to połączyć, że notyfikacje, które się pojawiają na telefonie od razu, żeby przesyłał na komputerze, skoro mam aktywnego Chroma, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Wiesz, Push Bullet się teraz tym zajmuje, tak?
No, oni zapowiedzieli przecież to rok temu, czy dwa lata temu, że będzie synchronizacja notyfikacji, tak? Więc mogliby w końcu to zrobić. Między urządzeniami.
Ale dobrze, błagam, zróbcie to dobrze, bo naprawdę, jak jest dużo urządzeń, to po prostu wiesz, to jest taki dramat, że wszędzie ci dzwoni.
Niektóre aplikacje to robią, że synchronizują notyfikacje na zasadzie, jeśli odbierzesz na przykład na łanie jakąś notyfikację, to już nie masz jej na Nexusie, ale nie wszystkie aplikacje to robią, nie wiem w jaki sposób to działa, na ile to jest jakby wdrożone, na ile to jest po prostu losowe.
No mam wrażenie, że wiesz, to wszystko zależy od deweloperów, a lepiej, żeby to działało właśnie od systemu.
Tak, tak. Więc to jest fajne i to jest jakby też możliwe w jakiś sposób. Kolejna rzecz, która byłaby fajna, to co dokładnie zrobiło Apple, czyli wysyłanie SMS-ów i dzwonienie z przeglądarki w systemie na Cixie nowym. Oni mogą zupełnie to samo zrobić na korzystając właśnie z Chroma.
Będziesz zrżnęli.
Bardzo chciałbym, żeby to zrobili.
No i właśnie o to chodzi. Na tym polega technologia. Niech rżną od siebie, ile wlezie.
Tak, ja bym bardzo chciał, żeby to zrobili, bo... Bo znowu, bo mogą, bo to prawdopodobnie działałoby, tak? Oni kontrolują i Chroma, i kontrolują Androida, i kontrolują Chroma na Androidzie. Mogliby to wszystko zrobić. Nie stoi im nic na przeszkodzie.
No oczywiście. Ja też kibicuję temu wszystkiemu, o czym mówisz.
Widzę w ogóle takie, wiesz, predictions, no to nawalam, co bym chciał.
No tak.
Kolejna rzecz, jaką bym chciał, którą chciałbym, żeby pokazali na Google I.O., to nie jest już żaden software.
No.
Chciałbym, żeby pokazali Google Devices w Polsce. To byłby dobry
kochany.
To byłby dobry moment z racji tego, że no wiesz, konferencja sprzętowa dla deweloperów i tak dalej, Android się poszerza, bla, 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 bla. Otworzyliśmy Google Devices dla większej ilości krajów, większej liczby krajów, tak?
Polska jest naturalnie to by się też złożyło z tym, wiesz, tak. Właśnie z muzyką i z filmami. No, na czymś to trzeba oglądać, a Google dostarcza... Bardzo dobry sprzęt, tak?
No, więc to było fajne. Kolejna rzecz, którą chciałbym jeszcze odnośnie nie software'u, to chciałbym zobaczyć nowe Nexusy.
No, niewykluczone, że coś zobaczymy.
Zastanawiam się, co miałby nowy Nexus 7 albo nowy Nexus 5, bo nowy Nexus 10 akurat wiem, co mógłby mieć nowego, ale co miałbym mógł mieć nowy Nexus 7 albo nowy Nexus 5, biorąc na fakt, że oba wyszły rok temu i oba są nadal zajebiście szybkie i są jednymi z najlepszymi Androidów na rynku, nie?
Bo aparat.
Tak, no zdecydowanie aparat, ale nowy Nexus 10 mógłby prawdopodobnie, wiesz co, mieć lepsze? Cały hardware, pomijając ekran. Bo on ma absolutnie doskonały ekran, to jest tam 2,5 tysiąca na 1000 chyba 600, wiesz, on ma 300 ppi na 10 cala. Mhm. No ale z tego, co były testy, to wiesz, ten tablet ma już 2 lata, nie? No właśnie, tak. Problem polega na tym, że ten 2-letni procesor nie nadąża, nie daje rady, wywala się. Verge zrobiło test, na którym, wiesz, scrollują stronę, która nagle w połowie znika, jest biała i potem się nagle pojawia. No, 2-letni sprzęt, tak? No.
No tak, no ale jasne. No, to... Mogliby odświeżyć tą linię.
Więc chciałbym nowego Nexusa 10, tak. Mm-hmm. Zdecydowanie chciałbym nowego Nexusa 10. Z Nexusem 7 nie sądzę, że mogliby zrobić coś nowego, lepszego. Nie wiem, mogliby prawdopodobnie, wiesz, zwiększyć pojemności. Wyrzucić wersję 16 giga Wi-Fi, zrobić wersję 32 giga Wi-Fi, 64 giga Wi-Fi i 64 giga LTE. Mm-hmm. To samo mogliby zrobić w przypadku Nexusa 5 i do tego nie wiem. Kolejna rzecz, która przychodzi mi do głowy, którą mogliby zrobić, jeśli chodzi o hardware, to zrobić coś z Chromecastem, takiego, żeby pozwalał na trochę więcej, ale to jest raczej software'owe niż hardware'owe, tak przynajmniej.
No tak, tak. To znaczy, wiesz, bo on jest gotowy do przyjmowania
aktualizacji i tak dalej. Tak. Bo wiem, że on działa bardziej jak Apple TV niż bardziej jak taki
No wiem, do wiesz. Oglądania mediów generalnie. No.
Tak, no...
Już alpha stage, wiesz, jakieś tam możliwości pokazywania ekranu z telefonu, wiesz, w takiej alfie, to już działa. Tylko, że to po prostu działa słabo, wiesz, bo no, niestety, ale to jak on działa wymusza na deweloperach to, że wiesz, komputer musi się zająć tym, żeby łapać ekran w tych 60 czy 30, powiedzmy 30 klatkach na sekundę, łapać go, postawić na komputerze serwer, który na stronie w HTML5 wyświetla ten cały ekran i to, co się dzieje na tym ekranie, a Chromecast się łączy z tym serwerem i dopiero wyświetla to, co widzi na tej stronie, wiesz, w HTML5. To nie jest łatwy proces. To jest bardzo obciążające, no bo jakby, no niestety w ten sposób Chromecast działa. On nie zmieni metody działania. Możemy zmienić, wiesz, sposób kompresji tego wideo. Okay,
zmieniam
i tak dalej.
To. Ja bardzo chciałbym, żeby zrobili nowy hardware.
A no to wiesz, no może być hardware do tego, oczywiście, może być drugi Chromecast.
W sensie, no zrobili, wiesz, Nexus EQ, tak? Jakby to był fail, niesamowity, ale no. Hardware tam był dobry, tam był naprawdę dobry hardware, to był
tak, no.
Nexus 4 zamknięty w pudełku, tak?
Tylko pytanie, wiesz, to bo jakby oni mają zupełnie inne założenie. Założenie jest takie, że nie wyświetlasz ekranu komputera. Nie, po prostu nie. Do nie, tego no, nie jest potrzebny. Jest, nie jest.
I założenie jest takie tak naprawdę.
Oglądaj sobie filmy.
Wszystko jest light, takie totalnie. Jakbym miał Chromebooka, Androida i Chromecasta, to nic nie dzieje się u mnie. W sensie wszystko dzieje się w sieci, wiesz. No to jest bardzo fajne podejście, ale.
No. Ojej, bo czasem ci się zachce. No ja rozumiem, no oczywiście. Ale no, mówię, Chromecast nie jest do tego.
Nie grałeś na telewizorze, na telefonie, na telewizorze, więc nie wiesz, co to życie.
Okej, okay, okej. Okay. Ja mam jeszcze jedną predykcję związaną z Google I.O.
Zabiją nas za te predykcje, wiesz o tym?
Dlaczego? Czy to jest takie słowo?
Jest takie polskie słowo?
Predykcja, oczywiście.
Okej, okay, dobra.
Sprawdź w słowniku. Albo nie, sprawdzaj, bo ci net padnie. No w każdym razie ja mam jedną jeszcze właśnie predykcję dotyczącą Google I.O. i to jest zegarki. To nie jest zaskoczenie absolutnie, ach, natomiast tak, pokażą je na pewno niewykluczone, że zobaczymy Moto 360 już w pełnej krasie, bo do tej pory to wiadomo, że tak, a to coś mignęło, a to coś, a to tutaj Joshua Topolski ma na ręku, wiesz, na jakimś zdjęciu i tak dalej, nie? Wiesz, ale wydaje mi się, że pokażą, a dlatego, że pokażą, że Android Wear wystartowało parę miesięcy temu i to jest dobry moment, żeby pokazać, co deweloperzy do dzisiaj zrobili.
To ja już mogę ci powiedzieć, co rozdadzą wszystkim, którzy będą w Google I.O. w Mountain View, tak, czy gdzie tam jest teraz ta konferencja. W San Francisco nas w każdym razie.
Nie wiem, czy to będzie Motorola. To nie jest już firma Google. Pamiętaj.
Ale still, to, że Asus nie było firmą Google, nie przeszkodziło im, żeby wszystkim deweloperom, którzy byli na Google I.O. rozdać białe Nexusy 7 pierwszej generacji.
Okej, okay, no. No nie, no to potem Nexusy, tak? Ale Moto 360 to nie ale... jest sprzęt Nexusowy. W takim, wiesz, założeniu, nie?
W sensie...
to trudno mi powiedzieć. Wiesz, ja nie chcę, żeby oni dostali. Wiesz dlaczego? Bo będę żałował, że mnie tam nie ma. Może... Jeżeli nie jestem deweloperem, wiesz, i strzelę sobie w głowę.
Białe. Może rozdadzą białe, które będą się nazywały Nexus 360. I to będzie wersja Nexusowa. Tak jak jest, wiesz, Google Play Edition telefonów, tak będzie Google Play Edition zegarka.
Znaczy, no właśnie znowu trudno mi jest powiedzieć, bo Google Play Edition zegarka też nie istnieje, w takim sensie, że tam jest po prostu Android Wear. Oni nie nakładają swojej nakładki Motorola.
Mam nadzieję.
Na to. Nie, no nie nakładają, to jest po prostu, wiesz, tak? Wszystkie no, projekty, które powstają, no nie, ale wszystkie projekty, które powstają, po prostu wykorzystują możliwości Android Wear. Tak, jakby tam nie ma nic wyjątkowego, ale zobaczymy jeszcze, no nie, jeszcze za wcześnie, żeby coś mówić, natomiast wydaje mi się, że zobaczymy, wydaje mi się, że będzie trochę więcej i wydaje mi się, że pokażą nam trochę więcej możliwości Android Wear w ogóle, czyli wiesz, po prostu co ten zegarek potrafi.
Life. Tak live, na to liczę.
Że co?
Że przyjdzie ktoś na scenie,
no,
i powie, to jest nasz zegarek. No. Tak, to i on działa tak. Bierze ten zegarek.
No wiem, zamiast mówienia to po prostu
tak,
pokażę.
W sensie Dobra, to inne pytanie. Myślisz, że w Warszawie będzie zegarek?
Nie. Nie, nie wydaje mi się. W Warszawie nie będzie nic poza oglądaniem.
To jeszcze jestem ciekaw jednej rzeczy. Co z Google Glass?
Mam dziwne poczucie, że ten projekt powoli obumiera.
Nie, słabo.
Znaczy w takim sensie, że może obumiera w mojej głowie. Dlatego, że zegarki chyba spełniają lepszą rolę. Bo one przejmują tak naprawdę 70% tego, co robi Google Glass, czyli przyjmuje powiadomienia, no bo umówmy się, że to jest jakby większość jego zastosowań. Jedno zastosowanie jest robienie zdjęć i kręcenie filmów i tego zegarki nie przejmują. Część z nich coś tam kombinuje, ale wiemy, jak to wygląda. Natomiast jeżeli urządzenie do przyjmowania powiadomień z telefonu, co było założeniem, że hej, nie sięgajmy po telefon, może wyglądać jak zegarek i może być takim naturalnym urządzeniem dla każdego człowieka, to ludzie wybiorą zegarek, a nie wybiorą, wiesz, przedziwnie wyglądającego okularopodobnego czegoś.
Czy to oznacza, że jak będzie Glass wynoszony w Polsce, to nie kupisz?
To nie kupisz, bo mnie nie stać, to zacznijmy od tego, ale...
Ale gdyby było cię stać?
Gdyby mnie było stać i miałbym do wyboru Google Glass, a z Moto 360 na przykład, w takiej formie jak dzisiaj są, a Moto 360 jak wyobrażam sobie, że jest, to zegarek. To bym nie kupił Glassa. Bo on po prostu dziwnie wygląda, no niestety, jakby wiesz, im dłużej o tym myślę, tym bardziej skłaniam się ku zegarkowi, no.
O, jestem ciekaw, czy powiedzą, czy może będzie sytuacja, w której zegarek będzie wspierał iPhone'a.
Bardzo trudno powiedzieć, bo wiesz, podobno zegarki iPhone już zaczyna w przyszłym miesiącu produkować na masową skalę.
A, tak, no na pewno.
Podobno nawet gdzieś tam czytałem dzisiaj, że czytałem, może że to nie być koniecznie jeden model.
Czytałem, są opóźnienia, wiesz, już są opóźnienia.
Już są opóźnienia.
Już przesuwałem premierę. No. Jak mnie to denerwuje, jak ludzie piszą, że iPhone się... przesuwają premierę, bo są opóźnienia, ten iPhone 6, nie?
No.
Jeszcze nikt nie zapowiedział, jeszcze nie wiemy, czy będzie, czy nie będzie, jakie mogą być opóźnienia.
No Jesus. Tak, no. No ale ludzie, wiesz, co roku są wcześniej, wiesz. Co roku jeszcze wcześniej wiedzą niby.
I lepiej jeszcze. Plotki. Nowy iPad będzie miał A8.
Wow. Okay.
Nie, żeby poprzedni miał, wiesz, A6, A7, A5, A8 będzie miał.
No tak.
Groundbreaking.
No i super. No także ja bym tak podsumował to Google I.O. Liczę bardzo na zegarki, bo to chyba jest najbardziej taki interesujący mnie żywo temat, więc zobaczymy. No i jaram się. Myślę, że nagramy w przyszłym tygodniu też w czwartek, bo musimy być po Google I.O. Chyba, że na gorąco jeszcze po samej konferencji jeszcze nam się uda nagrać. Także zobaczymy. Natomiast na pewno będziemy mówić o tym, co nam się tam podobało, a co nie.
Może kogoś z Google Polska weźmiemy, co, żeby się wypowiedział, jeśli coś pokażemy.
Może. Spróbujemy zrobić wywiad na miejscu.
Ja pewno zjemy pizzę i nam przejdzie ten pomysł.
Pewnie tak będzie. Dobrze, kochany, ja mam taki temat, który bardzo chciałem opowiedzieć.
Dobrze, dajesz, bo ja nie wiem, co to jest. Nie wiem, o co ci chodzi.
To jest bardzo wstydliwa sytuacja, ale opowiem, o co chodzi. Dobrze. Zaczniemy od samego początku. Sam początek jest taki, że na E3 podczas konferencji Sony było taki fragment tej konferencji, gdzie pokazywali gry indie. No i że tam tych gier będzie mnóstwo i w ogóle wow, nie? I był taki bardzo szybki montaż tego, co się tam pojawi. I słyszysz mnie?
Tak, słyszę.
A dobrze, bo wyciszyło, wiesz, Skype wyciszył, ale to jeszcze raz. Więc na tej konferencji PS4 pokazywali te gry indie, które się pojawią na PS4. Był taki bardzo szybki montaż w ogóle wszystkich gierek, tak, że praktycznie, wiesz, 2-3 klatki z każdej. I jedna rzuciła mi się w oczy i tak patrzę, o, Singing Monsters, nie? Śpiewające potwory, tak sobie myślę, co to za gra w ogóle, what the fuck? I mówię, a dobra, zobaczymy w Google Playu, może coś takiego jest. I faktycznie okazało się, że jest. No więc sobie zainstalowałem. Ja teraz biorę sobie tablet i uruchomię tą grę, tylko po to, żebyś zrozumiał jakby jakiś zamysł. Ta gra polega na tym, że stawiasz na swojej wyspie śpiewające potwory. I one tam śpiewają w rytmie wszystkie, każdy ma jakąś inną, inaczej śpiewa, bo jeden tam wybija rytm, drugi jest basem, inny śpiewa i tak dalej, i tak dalej. To jest gra z gatunku debilnych absolutnie i niestety, ale to jest też gra z gatunku free to play, czyli gra za darmo, natomiast żeby szybciej się rozwijać, możesz zapłacić hajs, nie?
No nie mów, no dobra.
Spokojnie. I teraz tak, hajsem tutaj są takie diamenciki zielone, znaczy jest kasa i są diamenty. Diamenty oczywiście dużo szybciej pozwalają na dużo szybszy rozwój i tak dalej. Ja teraz puszczę tu dźwięk, uwaga. To są moje monsterki, które właśnie śpiewają. I to leci w kółko.
Okay.
To leci absolutnie w kółko i wiesz, jak grasz, to tych potworków jest tam mnóstwo, w ogóle nie chcesz się zagłębiać. Jak będziecie chcieli, to sobie zainstalujcie, tylko uprzedzam. To jest gra zło. To jest gra, w której w momencie, kiedy się zatrzymujesz, bo musisz czekać, korci cię, żeby kupić kolejne diamenty. Ale teraz dochodzimy do meritum.
Poczekaj, kupić za pieniądze?
Oczywiście. I teraz tak. Ja nie kupiłem za pieniądze. Nie jestem aż tak głupi. Natomiast jak wchodzisz w możliwości zakupu, to jest też opcja darmowe diamenty, nie? No i wchodzę tam i to jest bardzo standardowy. Zajmuje się tym firma Tapjoy. To jest firma, która udostępnia cały mechanizm właśnie między grami, które się wymieniają informacjami o użytkowniku i wiedzą, który, jakie gry ma już zainstalowane, za co może dostać dodatkowe diamenty i tak dalej. I tam są różne oferty, nie? Jedną z nich jest to, że po prostu instalujesz inną grę i dostajesz za to 6 diamencików, nie? To nie jest mało, bo tam te diamenty nie są takie tanie. No i wiesz, mówię, dobra, no co tam, zainstalować gierkę za darmo? Spoko. Zainstalowałem, włączyłem ją na chwilę, wracam do swoich Singing Monsters, a tu nie ma moich diamentów. I mówię, nie, tak nie może być. Więc sprawdziłem to jeszcze raz przeskoczyłem z jednej gry do drugiej i tak dalej, diamentów jak nie było, tak nie ma, więc stwierdziłem, że tak absolutnie nie może być, jestem zbulwersowany.
Nie mów, że napisałeś do nich.
Na dole był link, jeżeli coś nie działa, to napisz maila. I napisałem rant, że to jest w ogóle, coś mi tu nie działa, zainstalowałem grę, gdzie są moje diamenty. Napisałem do nich i słuchaj, dzień później dostałem odpowiedź. Witamy serdecznie, tam dziękujemy za informację. Mamy takie dwie rzeczy do sprawdzenia, czy grałeś przynajmniej ze 2 minuty w tamtą grę, nie? Mówię, o, no, może nie, może rzeczywiście parę sekund tylko. No więc odpaliłem, tam grałem z pół godziny, to jakaś w ogóle bardzo podobna do Clash of Clans, to tak dość znana gierka, więc to tam poklikałem. Ale jednak nie dostałem tych diamentów, więc odpowiedziałem, że no niestety, ale pograłem dłużej i nie dostałem diamentów, więc wysyłam tutaj screeny, że rzeczywiście mam tą grę zainstalowaną. Oni przeanalizowali, że faktycznie grałem tam dłużej, bo ten screen, wiesz, tam pokazuje, ile masz złota i tak dalej, ile budynków, więc ja tam kilka postawiłem, żeby nie było ściemy. Przeanalizowali i oczywiście diamenty wróciły na moje konto, więc dostałem 6 diamencików Singing Monsters. Dziękuję, pozdrawiam. Tapjoy daje radę.
Nie wiem, co powiedzieć.
Musiałem się podzielić tą historią, ale to jest historia, w której chciałem powiedzieć, że warto walczyć o swoje.
Wojtek.
Właśnie liczyłem na taką reakcję. I od razu mówię, to jest ekskluzywna historia, nikomu jej jeszcze nie opowiadałem, więc czujcie się wyróżnieni.
Hashtag cebula.
Odzyskane diamenty?
Pokłóć się, że nie dostałeś darmowych diamentów.
No właśnie. Więc bardzo chciałem opowiedzieć tą historię. Uważam, że jest urocza. Diamenty odzyskane, więc kończy się happy endem.
No po prostu, Wojtek, powiem ci tak.
Jezus podcast!
No dokładnie. To jest, wiesz, można powiedzieć, że ja to zrobiłem dla was specjalnie.
Żebyście... A nie, to dzięki.
No właśnie, żebyście, wiesz, wiedzieli, że ej, jak nie dostacie diamentów, to można napisać maila. No dobrze, ale może przejdziemy do jakiegoś konkretnego tematu.
Poczekaj,
nam...
ja muszę to dopisać do listy, bo to jest za duży temat.
No właśnie.
Myślę, że jakieś, że ten odcinek będzie się nazywał coś z cebulą i diamentami, wiesz?
Cebulowe diamenty.
No, albo diamentowa cebula. Nie wiem, jeszcze w którą stronę pójdziemy.
No, aż się popłakałem trochę. W każdym razie, dwa dni temu Amazon pokazał swój telefon. I pokazał ten telefon, który się nazywa Fire Phone, ogniowy. I ten otóż telefon jest oparty na Androidzie, mocno zmodyfikowanym, tak samo jak tablet Fire HD. Ma 6 kamerek w sumie, chyba? Czy 5? Z tyłu jedna i z przodu 4.
Tak, albo 5 z przodu, jedno z tyłu.
Albo 5 właśnie, nie wiem do końca. W każdym razie...
Poczekaj, zanim zaczniemy, już na ten moment chciałbym coś powiedzieć.
No.
Był taki filmik, jak taka parodia Johnny'ego Ive'a, nie?
No.
To była taka parodia, w której pokazywali właśnie iPhone'a 4.
No.
Był film, w którym był jakiś tam, wiesz, wiadomo, ludzie design, tak dalej, i był koleś, który był camera phone VC chyba, nie?
Mm-hmm.
Czy tam vice president, nieważne. I on powiedział... Zrobiliśmy ten telefon lepszym. Wzięliśmy go i dodaliśmy jeszcze jeden aparat. Co może być lepszego? Był jeden, są dwa. Co może być lepszego? Są dwa, jest sześć.
No, te aparaty tam jakieś cuda wyczyniają, w sensie, wiesz, śledzą naszą głowę i głównie bazują na przechylaniu tego telefonu, żeby pokazywać jakieś tam trójwymiarowe, pseudo trójwymiarowe rzeczy na ekranie.
Perspektywą.
Tak, bawią się perspektywą i... Znaczy, powiem tak, ja go nie kupię, to zacznijmy od tego, nie kupię go, bo uważam, że wiesz, wygląda dobrze, ma fajny ekran, 4,7 cala, tylko że niestety, bo 720p jest wizualnie okej. Okay. I dzięki temu będzie baterię trzymał trochę dłużej. Chociaż może te aparaty, które non-stop są włączone, może zeżrą za te, wiesz, 1080 w innych telefonach. Ewa Lalik napisała taki tekst, że to jest taki super szpiegofon. To znaczy, że, wiesz, że będzie nas śledził i, będzie, i wiesz, każdy update systemu, nigdy nie wiesz, co on robi i może się okazać, że będzie śledził nasze nawet emocje, wiesz, wyrażane na twarzy podczas przeglądania Amazona w poszukiwaniu jakiegoś, wiesz, sprzętu, nie? Ale ja pamiętam, przecież mówiłem ci o tym jakiś czas temu, że tak właśnie to może być. I czy mnie to przeraża, czy szpiegowanie to jest dobre słowo? Nie wiem, wątpię. Natomiast faktycznie mam takie dziwne poczucie, że to nie jest telefon do używania, wiesz. To jest telefon do kupowania, po prostu. Ale czy potrzebujesz takiego, wiesz, telefonu do kupowania? W który nie jest wcale taki super tani. Umówmy się. On nie jest wcale taki, wiesz.
Ja uważam, że ten telefon to jest porażka.
Okej, okay, czyli
on może być mocniej, dobry.
Mocniejsze słowa, no.
On może być ulicowo dobry. Nie wiem, nie używałem. Prawdopodobnie nigdy nie użyję. Pomysł, który właśnie zrobili z tym... Wrzućmy 4 kamery z przodu, żeby, wiesz, zrobić głębie. Uważam, że jest poroniony.
Mhm.
I to jest fajny efekt, który pokażesz 2 razy znajomym i potem wrzucisz telefon w kąt, bo stwierdzisz, że nic więcej ten telefon nie potrafi. Nie wiem, co mam na ten temat powiedzieć. Tak naprawdę fajnie, że próbują, ale nie jestem do końca przekonany, że to jest to, co można było zrobić. Apple też zrobiło głębiej perspektywę w swoim telefonie i zrobili to prościej, nie używając żadnej kamery.
Tak, no.
Żyroskop, tak?
No. No właśnie, wydaje mi się, że wiesz, jakby te kamery na pewno są potrzebne do czegoś więcej niż tylko ten efekt, rozumiesz? Jakby to jest niemożliwe, żeby aż tyle hardware'u napakowali tylko po to, żeby, wiesz, zrobić pseudo perspektywę. No błagam.
No właśnie, wydaje mi się zupełnie tak samo i nie wiem, odnoszę po prostu wrażenie, że ten telefon to jest fail.
No zobaczymy po wynikach sprzedaży, ale no, wiesz, gdyby on był naprawdę jakoś super tani, w takim sensie, że pomijając już te cztery kamery, ale że za niezłą cenę dostajesz niezły sprzęt, albo nawet, wiesz, wyjątkowo niską cenę dostajesz całkiem niezły sprzęt. Powiedzmy, że tak jak Nexusy. Nexusy są naprawdę jak na telefony, gdyby były dostępne u nas oficjalnie w Polsce w cenach, tak? No to w takich cenach, które są dostosowane do rynku, to one by były tanie, wiesz. To jest naprawdę dobry sprzęt za niezbyt wysoką cenę. I teraz Amazon jakoś poszedł, wiesz, trochę nie w tą stronę, w którą powinien, bo jeżeli chce sprzedawać ludziom sprzęt, który jest sprzętem do kupowania de facto, tak? Czyli czymś, co ma w założeniu im sprzedawać i wiesz.
Zjechać z ceną, zmniejszyć barierę wejścia do swojego sklepu.
O to chodzi. I tak wydaje mi się, że powinni tak zrobić, a mam wrażenie, że tego nie zrobili. Niewykluczone, że ten hardware jednak jest po prostu droższy, że te kamery, które wiesz, naładowali, produkcja i tak dalej, jest troszeczkę droższa i nie mogli zejść niżej. Może tak było. Trudno mi powiedzieć, ale
ostatnio odnoszę wrażenie, że podjęli złą decyzję projektową.
Tak myślę, no.
Rzucając.
Ostatecznie jest, to się do tego sprowadza.
Jestem niepocieszony. Myślałem, że będzie lepiej.
No ja go nie kupię, nie jest mi potrzebny. Na Amazona mogę wejść, wiesz, z telefonu zwykłego i też robić zakupy i wow. A jeszcze, wiesz, oni mocno promują tą opcję, że tam nawet jest fizyczny guzik do włączenia tego trybu, no właściwie takie jak Google Goggles. Nie wiem, czy znasz.
Tak.
No, po prostu włączasz, nakierujesz na jakiś przedmiot, on go rozpoznaje i możesz go kupić, nie? W różnych sklepach. No,
ile razy to użyłeś?
Zero. Ja wpisuję nazwę, no wiesz.
Jakby teraz.
Ja rozumiem, że powinniśmy szybciej, łatwiej, lepiej. Może to działa doskonale, może to działa, wiesz, w sekundy. Ja widziałem jakiś filmik, gdzie ktoś rzucił płytę przed ten telefon i on go rozpoznał tą płytę rzeczywiście w sekundę, powiedzmy, nie? Więc naprawdę szybko. No ale umówmy się, no, czy nam zależy aż na aż takiej szybkości przy zakupach? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się.
Znaczy wiesz, rozumiem to w ten sposób, że oni i tak zakładają, że ich sklep działa na bardzo dużej części na zakupach impulsywnych.
Tak? No tak.
I wtedy w tej sytuacji, kiedy ktoś ci da płytę, wiesz, puści ci piosenkę, da ci płytę, zeskanujesz tą płytę tym szybkim przyciskiem, możesz ją od razu kupić. Mhm. Tylko że nie jestem przekonany, że to jest dobre dla nas. Znaczy uważam, że to zupełnie nie jest dobre dla nas, tak? Mhm. Bo ja wiem, jak działa, wiesz, no one click button, tak? Wiesz, ile wydałem pieniędzy, ile ty wydałeś, ile my wszyscy wydaliśmy pieniędzy po prostu przez to, że kupiliśmy coś jednym kliknięciem.
To prawda.
I ja bardzo się cieszę, kiedy nie pozwala mi coś kupić czegoś jednym kliknięciem. Już wiele razy mi się zdarzyło tak, że wiesz, iPhone poprosił mnie o podanie hasła w momencie, kiedy kupowałem jakąś aplikację. Mhm. I powiem ci, że 70% tych promptów sprawiło, że nie kupiłem aplikacji i nie żałuję.
Wow. No widzisz, czyli jest dość bezpieczny. Apple robi to dobrze, no.
Jak jestem w Amazon, to wiesz, ja mam książek, których nigdy nie przeczytam.
Musisz zacząć rozdawać, stary. Nie wiem.
Ja ostatnio dostałem 6 audiobooków.
Wow.
Myślisz, że kiedyś je przysłucham? Ja mam nadzieję, że kiedyś tak.
No ale może kiedyś.
Inaczej, dostałem jakieś 80 godzin audiobooków.
O, Jesus. Ja no musiał to powodzenia, no.
Przez cały tydzień musiałbym nic nie robić, tylko słuchać audiobooków.
No.
Na pełen etat.
Przepraszam, pracuję, właśnie słucham audiobooków, które zakupiłem na Amazonie.
Słuchaną książkę o raku, nie przeszkadzaj mi, bez dłużniku. No, kupiłem tą książkę, to się jedną z tych książek, które właśnie dostałem. No. To jest książka o tym gwiazd naszych wina, tak? Tam jest ten rak, więc jakby super. Książka o raku. 11 na 10.
Super, super. No, ale wspomnieliśmy o Apple i nie sposób nie wspomnieć o ostatnich wydarzeniach politycznych. Raczej obijamy to Omijamy ten temat bardzo szerokim łukiem.
Ale bardzo mi śmieszy ten...
Ale tym razem zahaczył o technologię, więc musimy o tym powiedzieć. No, raz, że...
Zanim zaczniemy. Czy ty szyfrujesz swój dysk?
Nie robię tego.
Nie boisz się ABW?
Nie boję się ABW. Ale to jest tak bardzo, bardzo zabawne, że w tej chwili, wiesz, Apple i prawdopodobnie inni producenci też, ale Apple ma to w systemie. Włączasz sobie szyfrowanie, zakładasz na to hasło.
Cały proces zajmuje 20 minut z szyfrowaniem 128 GB danych.
I jakby co teraz? Wiesz, oczywiście tracisz dane, możesz robić backup do chmury czy do gdziekolwiek, na jakieś inne.
W którym momencie? W sensie...
No jeżeli ci zabiorą komputer, o tobie chodzi.
No.
Tylko że oni do tych danych się nie dostaną. Nie ma takiej siły.
No to prawda.
Więc jakby...
Najlepsze jest to, że ja jestem bezpieczny, bo ja nawet nie znam mojego hasła do odblokowania mojego, wiesz, zaszyfrowanego dysku, bo nie mam pamięci do tego, jakie to są literki, tylko mam pamięć mięśniową, dobrze mówię? Bo ja po prostu wiem, w sensie mam jakby pattern wpisywania hasła, ale nie mam żadnego pojęcia, jakie to są literki czy cyferki w trakcie.
Sprytne.
No wiesz, nikt nie powie, podaj hasło, nie? Nie mam zielonego pojęcia, jakie jest hasło. Jak dać mi klawiaturę, to mogę nastukać, ale wiesz.
No pewnie. Ale Wojtek Pietrusiewicz u siebie napisał o tym w ogóle, jak bardzo szybko zaszyfrować File Vault. I dorzucił tam bardzo fajny tip.
Żeby nie podawać prawdziwych odpowiedzi na pytania, wymyślacie sobie, bo
po prostu skłamać. Oczywiście trzeba pamiętać później, że się skłamało i powiedziało się nieprawdę, ale... Kurde, to jest tak prosty mechanizm, żeby inni nie mogli odpowiedzieć na te pytania sami. To jest po prostu kłamiesz, nie? Niesamowite. To otwierające oczy. Jak przeczytałem, to tak mówię, o wow, w sumie kurde,
to teraz
rzeczywiście.
Dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, to ja powiem, że szyfrowanie dysku jest bezpieczne, ile pamiętacie hasło.
Tak.
Nie zwalnia strasznie działania komputera, w sensie wydłuża czas uruchamiania się i wybudzania, ale nie w jakiś taki... Ja nie zauważyłem tego, w sensie...
No bo ty masz SSD, no to w ogóle
no właśnie,
też.
No. Jeśli wy też macie, to zupełnie uważam, że to jest dobra opcja. Do tego jest to zupełnie za darmo. Wbudowane
w systemie. No.
Tak, i ja zawsze szyfrowałem dyski, nawet mimo tego, że nie mam na dysku niczego, co... Jakby w jakiś sposób, nie wiem, tak jak wiesz, taśmy wam mnie zniszczyło, ale mam tutaj dane po prostu, których nie chcę. To mam, wiesz, mam jakby tajemnice firmowe, tak? Mam na komputerze.
No.
Jeśli komputer wyszedłby, po prostu nie chcę, żeby ktokolwiek o nich wiedział, bo to może źle być dla mojego biznesu, tak? Więc nauczę teraz, jeśli nie czytaliście poradnika Wojtka, to macie poradnik live na szybkości.
Tak.
Jabłuszko, preferencje systemowe, potem klikamy ochrona i prywatność, potem klikamy file vault, i włącz File Vault. Koniec. Dam. Już. Zaszyfrowany macie dysk.
No tam szyfrowanie trochę trwa, oczywiście.
Moje szyfrowanie trwa około tam 20 minut i to byłoby na tyle. Koniec.
No ty prawie nie masz dysku.
No to prawda.
No właśnie, ale jak ktoś ma 1 tera, to dam. Wiesz, trochę potrwa. Ale...
Wciąż, jeśli to są SSD-ki, to mówimy przy 1 terabajcie o jakieś tam maksymalnie 2 godzinach.
No jasne.
Okej. Że szyfrowanie dysku jest... że warto zaszyfrować dysk z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że jest to absolutnie bezbolesne, szybkie i nic wam jakby nie szkodzi. A drugie jest takie, że w sytuacji, kiedy wasz dysk dostanie się w niepołowane ręce, to wasze zdjęcia z wakacji nie wyjdą publicznie. Albo te zdjęcia z imprezy, których nikomu nie chcieliście pokazać, nie?
Albo zdjęcia duper.
Tak, na przykład może być taka opcja, że macie zdjęcia duper na dysku. No nie właśnie. Wiem, nie znam takich ludzi. Ale
ja też nie słyszałem w ogóle o takich, ale w telewizji mówili.
Tak, dokładnie.
W starych mediach mówili o tym.
No tam tych, co ich nikt nie ogląda, no, rozumiem.
No właśnie. No dobrze. Także, ale beka mocno. Czy to bardzo mnie rozbawiła ta historia.
Ciekawostka, jeszcze nie wiem, czy widziałeś ten
Tak, widziałem, Maca. Ale powiedz.
Maca już wrzuciło zdjęcie z maila, którego ktoś do nich wysłał, z właśnie, nie z ABW, tylko
Z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Tak, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czy mogliby, bo nie mają taką usługę, że przyjeżdżają w ciągu jednego dnia, przyjeżdżają do ciebie i naprawiają ci komputer. To jest droższe niż normalna usługa, ale nie musisz się nigdzie ruszać, wiadomo, jak coś się zepsuje w trakcie na przykład jakiejś imprezy, to może podjeżdżają, naprawiają i tak dalej. Czy mogliby w ramach tej usługi przyjechać i binarnie skopiować zawartość dysku jednego z jakiegoś tam Maca, nie? I czy mogliby to zrobić ewentualnie dzisiaj? Albo zbieżność dat jest, mam wrażenie, nieprzypadkowa.
Też tak mi się wydaje, ale to takie słodkie, że są momenty, w których trzeba się zgłosić do profesjonalistów, nie? Jakby...
Polecamy MacLife, ja polecam MacLife bardzo serdecznie.
MacLife, pozdro, pozdro chłopaki. Zaróbcie sobie na tym kupę kasy.
MacLife, oni to są bardzo, bardzo spoko ludzie, chociażby dlatego, że Majca naprawili telefon w ciągu tam 2 dni.
Wow.
No, bo... Znaczy, wiesz, wymienili jakby szybkę, nie? A to było przed wyjazdem na Teneryfę, więc jakby to była dość kluczowe. No, w każdym razie MacLife, super chłopaki, polecam. Puławska, nie pamiętam ile.
Jeżeli ABW nas słucha, to polecamy MacLife.
Tak, zdecydowanie, zdecydowanie.
No dobrze.
Jakby nas słuchało, to ja nie mam żadnych taśm. Znaczy, mam 14 odcinków Jest z podcastu, ale one są dostępne publicznie, jakby już się z nich wysypaliśmy, nie? Więc...
Tak, polecam jesus.pl, zapraszamy serdecznie do posłuchania.
No.
Rady technologiczne.
Czy mamy coś jeszcze na dzisiaj zaplanowane?
Nie, na dzisiaj zaplanowane mamy outro jeszcze.
Mówisz?
Tak.
Dobrze, więc Wojtku, specjalnie dla ciebie Jesus Podcast.
Dla naszych słuchaczy Jesus
Podcast. Czekaj, mi się zaczęło. Podcast.
Jesus Podcast.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Paweł Orzech,
Wojtek Wiman. Kłaniamy się nisko, słuchajcie nas i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Tak.